Tematem tegorocznej konferencji obozu rodzinnego naszego kościoła jest domowe nabożeństwo, Boże cele dla rodziny. Tak? Mówiliśmy już na temat wychowania Bożego, co to znaczy. Było też już o obietnicach Bożych, które się spełniają w naszych rodzinach i dla nas wszystkich wierzących też. Było o karności, która jest potrzebna w instruowaniu, w wychowywaniu. Dzisiaj będzie nabożeństwo domowe w praktyce, czyli już know-how, tak? Bardziej. Więc zobaczymy, jak to też uda nam się podzielić. Zobaczymy, czy to będzie krótsze. Ja nie wiem, bo to też może jak zaczniemy coś, jakieś uwagi mieć i dyskutować, to może zobaczymy, jak to pójdzie. Ja na początek przeczytam dwa wersety, które już słyszeliście, ale które stanowią podwaliny, podstawę dla tego, o czym mówimy. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu, czy w twoim umyśle, tak, według hebrajskiego. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, prosimy Cię, aby w tym ważnym temacie towarzyszyła nam Twoja mądrość, Twoje pouczenie, Twoje prowadzenie. Prosimy Boże, abyśmy nie zaniedbywali w naszych domach naszego nabożeństwa, spotkania z Tobą jako rodziny, czy też w naszym osobnym, indywidualnym czytaniu, studiowaniu Twojego Słowa i modlitwie. Prosimy Cię, prowadź nas, dodaj nam mądrości, spraw też, byśmy właśnie mądrze potrafili te rzeczy wprowadzać w życie i też je w ten sposób udoskonalać, aby nasze dzieci z tego jak najwięcej skorzystały. Prosimy Cię, darz nas tymi łaskami przez moc Ducha Świętego w imieniu Jezusa. Amen. Drodzy, jeśli chodzi o te dwa wersety, tak jak mówiliśmy podczas pierwszego dnia konferencji, te słowa powinny znaleźć się we wnętrzu. Te słowa powinny się znaleźć we wnętrzu. Serce, przekładając to na język współczesny, to jest umysł. Wiem, że serce w myśli hebrajskiej to jest siedziba bardziej myśli i przemyśleń niż emocji, tak jak dzisiaj to ma, takie znaczenie to ma. Natomiast ta druga rzecz, będziesz wpajał, jak pamiętacie, jeden z komentatorów powiedział, że można by to zobrazować jako bardzo taki żmudny proces, prawda? Żmudny proces wykuwania słów Bożych w granicie. To nie jest prosta rzecz. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ale też z całej siły swojej. Mówiliśmy o tym, że wprowadzenie w życie, czy to zinternalizowanie, tak to się mówi, uwewnętrznienie Bożego Słowa wymaga żmudnej pracy też od nas i to po prostu jest nasz wysiłek, to jest też nasz wysiłek, który w to powinniśmy włożyć, a więc to nie przychodzi łatwo, to nie przychodzi jakoś automatycznie, ale słuchajcie, musimy mieć szeroką perspektywę. Księga Przypowieści mówi, patrz w dal. Pierwsza część, pierwsze 9 rozdziałów, patrz w dal. Nie kieruj się impulsami, nie żyj impulsywnie z dnia na dzień, ale raczej patrz w dal, patrz w dal. I teraz pytanie do Was, gdzie byście chcieli, aby Wasze dzieci były w wieku 25 lat? Patrz w dal, nie? Jeśli słuchajcie, jest coś takiego, co nas zniechęca danego dnia do podjęcia tego wysiłku, zadaj sobie to pytanie. Patrz w dal. Gdzie chcesz, żeby twoje dzieci były w wieku 25 lat? Tak? W sensie duchowym, nie? W sensie z Bogiem, przy Bogu, przy rodzinie, jaką jest Kościół też, przy rodzinie duchowej. Czy gdzieś po prostu w różnych filozofiach, w różnych alternatywach, które proponuje nam otoczenie i ten świat. Dzisiaj domowe nabożeństwo w praktyce. Jak to robić? Jak to robić? I skupimy się na praktycznych wskazówkach dotyczących domowego nabożeństwa. co powinniśmy robić, gdzie i kiedy. Co, gdzie i kiedy. Naprawdę proste niby pytania i też zdaję sobie sprawę, że wielu z Was wypracowało już swoje modele domowych nabożeństw, domowych modlitw i pewnie to się bardzo dobrze wpisuje też w dynamikę Waszych domów, więc to, co ja Wam dzisiaj powiem, proszę przyjmijcie właśnie w takim kontekście też łaskawym, w tym znaczeniu, że to też nie są do końca rzeczy wygrawerowane na skalę gdzieś, ale trzeba naprawdę, każda rodzina musi mądrze podejść do tego, żeby dostosować to do dynamiki własnego domu. Ja Wam powiem też troszkę taki krótki szkic historyczny, w jaki sposób radzono robić to w kościołach reformowanych przede wszystkim. No i jak to się dzisiaj często odbywa też w naszych środowiskach. Warto się przyjrzeć tym kwestiom, myślę, że z takim nastawieniem, że może to nam pomóc usprawnić pewne praktyki, może właśnie będziemy mieli okazję nawzajem się też podzielić doświadczeniami, zobaczyć, czy możemy coś zmienić, coś ulepszyć, może nad czymś jeszcze zastanowić, jeśli chodzi o nasz ten codzienny czas z Bogiem w naszych rodzinach. Czyli na początek mały szkic historyczny. Zadam Wam pytanie, co się wydarzyło 24 sierpnia 374 lata temu?
Westminsterskie.
O, Paweł. Ale co westminsterskie?
Nie wiem. Zasiedli do obrad.
Okej. Okay. No nie zasiedli do obrad. Masz rację. Idziesz w bardzo dobrym kierunku. Tak naprawdę, słuchajcie, Paweł ma rację. Chodzi o Westminster Assembly, zgromadzenie westminsterskie. Ono się zebrało tak naprawdę w 1943. Obradowało aż do 1949 i możecie sobie wyobrazić, że raczej nie ciurkiem i bez przerw. 1600, co ja powiedziałem? 1900. No, to by było bardzo długie zgromadzenie. Dzięki za czujność, Tadek, nie śpisz. Tak, wiecie, podczas tych obrad, one się odbywały w różnych miejscach, powstało m.in. westminsterskie wyznanie wiary, duży, mały katechizm i tak dalej. Natomiast ciekawe jest to, że to Szkoci, słuchajcie, to zgromadzenie kościołów w Szkocji, The Church of Scotland, ta część tych duchownych, właśnie Westminster Assembly, stwierdziła, że czegoś im brakuje w tym wszystkim jeszcze. Czegoś im brakuje. I właśnie 24 sierpnia to zgromadzenie podjęło, 1647 roku, podjęło uchwałę o zatwierdzeniu tak zwane The Directory for Family Worship, czyli wskazówki dotyczące domowego nabożeństwa, czy tego nabożeństwa rodzinnego. Dzisiaj można to znaleźć na wielu stronach, nawet takie współcześnione są wersje tutaj. Ogólnie to jest 14 takich dłuższych punktów, na trzech stronach można to wydrukować sobie, ciekawe rzeczy. Przede wszystkim duchowni odczuwali taką dużą potrzebę, że samo nabożeństwo niedzielne nie wystarczy. Ja to już też mówiłem w innych słowach. Samo niedzielne nabożeństwo nie wystarczy. Ono powinno, to studiowanie słowa powinno być kultywowane także w tygodniu. Powinno być kultywowane w domach ludzi wierzących. Dlaczego mówię o tym dokumencie na początku? Dlatego, że wydaje mi się, on naprawdę wpłynął na pokolenia, kolejne pokolenia chrześcijan na całym świecie. Przede wszystkim świata prezbiteriańskiego, reformowanego, ale byłem na kilku stronach amerykańskich, bodajże nawet kościołów jakichś, można powiedzieć, baptystycznych, ewangelicznych i też widzę, że są odniesienia do tego dokumentu, czyli można powiedzieć, że świat anglosaski, do którego nam jednak blisko, tak, jeśli chodzi o wiarę, z którego czerpaliśmy też garściami, jeśli chodzi o nasze teologiczne wykształcenie. Oni ciągle z tego korzystają, również kościoły należące do naszej denominacji CREC do tej pory korzystają, odnoszą się do tego dokumentu. Także przede wszystkim, słuchajcie, ten dokument zobowiązuje pastorów. Pastorów zobowiązuje do zachęcania, do takiego aktywnego zachęcania wiernych, szczególnie głowy rodzin, wiecie, że mówiliśmy o reprezentacji, do praktykowania codziennych domowych nabożeństw. Ciekawe jest tu napisane też, żeby osobie leniwej tego domowego nabożeństwa nie zalecać, w sensie nie powierzać jako temu, który ma prowadzić. Także głowa rodziny, słuchajcie, powinna dołożyć wszelkich starań, aby nikt z domowników nie opuszczał tych nabożeństw. Jeśli chodzi o części tego domowego nabożeństwa, to modlitwa, oddawanie Bogu czci i rzetelne, tutaj zawsze był nacisk na to, rzetelne wykładanie Bożego Słowa. To są te elementy, które powinny towarzyszyć naszej społeczności z Bogiem w domu. Jest tu też kilka ciekawych wskazówek, jak powinny wyglądać nasze modlitwy przed Bogiem. Ja wam tylko tak wymienię, żebyście się zorientowali może. I to no, myślę, że to w naszym kościele jest obecne, że my w ten sposób się modlimy, ale warto zobaczyć, jak to zostało wyrażone przez zgromadzenie jednak ludzi bardzo oddanych Bożemu Słowu i mających duże pragnienie, żeby nauki biblijne były wprowadzane wśród wiernych. W modlitwie powinno wyrażać się to, że sami jesteśmy godni przyjść do Boga i że modląc się potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Jest to też okazja według tych duchownych do wyznawania grzechów. Wspominaliśmy troszkę o tym, tak? Czyli wiecie, że czasami jest tak, że w ciągu dnia dzieją się różne rzeczy, prawda? Dzieją się różne rzeczy, powstają konflikty, czy to między dziećmi, a czasami między rodzicami i dziećmi. To jest super czas, żeby rozpocząć od pojednania, od wyznania grzechów. Powinniśmy dziękować za łaskę w Chrystusie jak najbardziej, tak? Bo Bóg nas przyjmuje w Chrystusie. Powinniśmy dziękować za okazanie różnych dobrodziejstw Bożemu ludowi. Później możemy przejść do próśb o obecne potrzeby, czyli zdrowie, powodzenie w różnych sprawach. Powinniśmy też zanosić prośby o Kościół, szczególnie o ten nasz lokalny Kościół, ale też o Kościół na całej ziemi. Możemy się modlić za prześladowanych, również za rządzących, za przełożonych, za tych, którzy są nad nami, też w końcu za naszych znajomych, sąsiadów. I modlitwy według tego dokumentu powinny kończyć się wyrażeniem pragnienia. I to jest też ważne, bo my czasami, wiecie, mamy takie podejście do modlitwy, że te nasze modlitwy to jest troszkę tak jak wykręcenie Panu Bogu paluszka, jeśli nie ręki, tak? Że Panie Boże, no, jestem tak zdeterminowany w tej modlitwie, że no, musisz to mi spełnić. A przecież wiemy, że nasz Bóg jest Bogiem suwerennym i nieograniczenie mądrym, więc tak naprawdę to się powinno kończyć tym, by to Bóg był uwielbiony, tak? By był uwielbiony w swoim królestwie, by był uwielbiony w naszym życiu, bo wiemy, że On odpowie na te modlitwy w jaki sposób? W sposób właśnie sobie mądry, tak? Że to On tak zdarzy różne wydarzenia, czy tak poprowadzi różne wydarzenia, że będą przede wszystkim zgodne z Jego mądrością, a nie koniecznie. Bo wiecie, no my czasami źle się modlimy, co tu dużo mówić, tak? Modlimy się troszkę tak, nie mając całej perspektywy, nie mając wszystkiego, więc wyrażamy tutaj pragnienie, by te modlitwy spotkały się z Bożą odpowiedzią, ale zgodnie z Jego wolą, tak? Zgodnie z Jego wolą. Ciekawe jest też to w tym dokumencie, nacisk jest położony na to, żeby modlił się każdy. Nacisk jest też położony na to, by każdy umiejący czytać miał swoją kopię Biblii czy tekstu, który będzie studiowany, no i też teksty pieśni czy psalmów, tak, które są śpiewane. I według tych wskazówek, w tych instrukcjach dla nabożeństwa domowego, Wierni powinni zabiegać o to, by nic nie rozpraszało czasu domowego nabożeństwa. By nic nie rozpraszało czasu domowego nabożeństwa, bo wiecie, natłok spraw jest wielki czasami. I druga rzecz, powinni zabiegać o to nabożeństwo wbrew prześmiewcom, ateistom i ludziom cielesnym, tak tu jest napisane. Czyli o co chodzi? Pamiętacie 24 rozdział Księgi Jozuego? O tym mówiliśmy już, prawda, że Jozue mówi, ja wiem, wy nie porzuciliście jeszcze bałwanów, którym służyli wasi ojcowie w Egipcie i za rzeką, w Mezopotamii, ale wiedzcie jedno, że ja i mój dom, bez względu na wszystko, można powiedzieć, będziemy służyć Bogu. Tak? Służyć to jest to konkretne słowo, ten czasownik odnosi się do nabożeństwa, do oddawania Bogu czci. Tak? Więc w tym duchu właśnie szkoccy duchowni mówią, że trzeba zabiegać właśnie o nabożeństwo wbrew otoczeniu. No, trzeba wydzierać to nabożeństwo przede wszystkim z rzeczy, które nas na co dzień frapują, tak, i z rzeczy, które na co dzień nam mogą zabierać czas. No i wbrew prześmiewcom, którzy twierdzą, a po co będziecie się modlić, chodźcie na dwór, dzieciaki, pobawmy się, tak. No jest wiele różnych, że tak powiem, spraw, które mogą nas z tego rytmu wybić. Dobra, to jest taki krótki szkic historyczno-teologiczny, powiedzmy, tego domowego nabożeństwa, przekazany przez duchownych szkockich 300, ile ja powiedziałem? 374 lata temu. Teraz się zastanówmy praktycznie, co, gdzie i kiedy. Poniekąd już o tym wspomniałem, bo przy okazji tego drugiego wykładu o wychowaniu Bożym mówiłem, że są pewne trzy sfery, o które powinniśmy dbać w domowym nabożeństwie. Także przynajmniej to, co już powinniśmy mniej więcej wiedzieć. Domowe nabożeństwo składa się z trzech elementów. Nauczanie Bożego Słowa, czyli pouczenie Bożym Słowem. To jest oparte właśnie o Księgę Powtórzonego Prawa 6:6-7. Później druga rzecz to jest modlitwa. Pamiętacie, Jeremiasz ostrzega narody, że Boży gniew wylewa się na rodziny, które nie wzywają Bożego imienia. No i modlitwa jest bardzo ważna. Wiemy, że nasz Pan Jezus nas poucza, żeby się modlić nieustannie, żeby czuwać. No i cała Biblia w zasadzie i psalmy są modlitwami przecież Bożego ludu. No i trzecia rzecz to jest śpiew, tak? Okrzyk radości, wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana okazuje moc. Wezwanie wszystkich narodów. Psalm 66, wersety 1-2. Wezwanie wszystkich narodów, aby śpiewały chwałę Bożą. Czasownik, który tam występuje, to jest zamar, od którego pochodzi rzeczownik mizmor, czyli psalm. Tak? Przede wszystkim śpiew. To jest nasz punkt wyjściowy, psalmy. Ja nie mówię, że tylko psalmy, ale to jest nasz punkt wyjściowy. To nie są, słuchajcie, to my czasami mówimy, że no, ja wiem, są takie pewne michałki, tak? Tak, my nazywamy je michałkami. Takie, wiecie, pieśni dwulinijkowe, które można 50 razy i powtórzyć, ale one nas niezbyt wiele uczą o Bożym Słowie, o Bogu i o nas samych. Calvin powiedział, że ja już parafrazuję go, bo to dokładnie nie pamiętam, jakie to były słowa, ale parafrazując słowa Calvina, psalmy są mapą ludzkiej duszy. Luther powiedział coś podobnego, że psalmy to jest mikrokosmos całej Biblii. Tam znajdujemy te wszystkie emocje, tam znajdujemy charakter Boży, charakter ludzki. Psalmy są bardzo dobrym, więc bardzo dobrą podstawą, żeby tam zaczynać, żeby tam się też uczyć Bożego myślenia. Można powiedzieć, żeby tam się uczyć teologii. Tak jak podążając tutaj też już za tymi wcześniejszymi historycznymi radami, dobrze by było, słuchajcie, podczas tego czasu, aby każdy rzeczywiście miał swoją kopię Biblii przed sobą, o ile dzieci jeszcze już potrafią czytać, psalmy czy pieśni. Warto przeczytać, jeśli dzieci jeszcze nie potrafią czytać, to warto przeczytać fragment Biblii i na przykład zachęcić dzieci, czy powtarzać to kilkakrotnie, tak aby nauczyły się na pamięć, na przykład jakiegoś jednego, dwóch, kilku wersetów. Podobnie w przypadku też pieśni, myślę, że warto powtórzyć daną zwrotkę kilka razy, aby dzieci mogły dobrze zapamiętać. Jeśli chodzi o czytanie, o studiowanie słowa, myślę, że to nie chodzi tylko o to, żeby odbębnić, pójść dalej i przeczytać. Chodzi raczej o to, słuchajcie, by to słowo rozumieć. Jeszcze raz, niech te słowa będą w sercu, w umyśle, tak? Więc my musimy tutaj przygotować się, o ile nie wiemy jeszcze jak, to musimy się przygotować, żeby przeprowadzić pewien proces dydaktyczny, tak? Jeśli to jest głowa rodziny, to my też powinniśmy coś przeczytać, może na temat danego wersetu, na temat danego fragmentu, aby móc we właściwy sposób poprowadzić to, tak? Także już wspomniałem przy innej okazji o tym, że w bardzo dobry sposób, i to wobec dzieci, wobec nas, nauka się odbywa przez erotematykę, czyli zadawanie pytań. Zadawanie pytań jest bardzo dobrym narzędziem. Tak zresztą Bóg z nami postępuje. Adamie, gdzie jesteś? Skryłem się, bo jestem nagi. Jak to ci powiedział, że jesteś nagi? Tak? Wiecie, Bóg, że tak powiem, próbuje wejść na te niższe, czy te głębsze pokłady ludzkiego myślenia, tak? Chce nas skonfrontować z tym, co się stało, z tym, co zrobiliśmy, z tym, kim jesteśmy. Także tutaj warto zadawać pytania. To jest bardzo fajne narzędzie. Przy okazji przeczytania jakiegoś fragmentu słowa można dołączyć na przykład jakąś przypowieść z Księgi Przypowieści, też do rozważenia. Można też bardzo krótko, na przykład są katechizmy, jest mały katechizm westminsterski, jest katechizm heidelberski, może ciut trudniejszy, może dla starszych dzieci. Jest katechizm dla dzieci, chyba Paweł ciągle ma na stronie to swojej, prawda? Z tego można korzystać i rzeczywiście można po przeczytaniu słowa zadać jedno pytanie, nauczyć jedno pytanie z odpowiedzią, tak? Omówić króciutko, tak? To jest to. Warto przy tej okazji może też nauczyć dzieci kreda apostolskiego, modlitwy pańskiej. Można skorzystać z codziennych rozważań pisma. Tutaj bracia z Herrnhut też fajnie mają, jak to się nazywa, losing, tak? Losing. Przepraszam za mój niemiecki. I to też, wiecie, jest fajnie ułożone, są fragmenty ze Starego Nowego Testamentu. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, no?
Rozważania biblijne, oni co roku wydają coś takiego. Takie właśnie rozważania, fragment i krótkie rozważania.
Stary Testament, Nowy Testament i modlitwa.
Właśnie Herrnhut, nie?
Tak.
I to jest po polsku też.
Też, w różnych językach, tak misyjnie do tego podchodzą. Później znajdziemy to. Kiedyś Aaron, nie wiem czy pamiętacie, ale Aaron, który tu kiedyś był z Węgier, raz poprosił właśnie o to, czy mógłby coś przeczytać. I to było z tego właśnie. On tak jakoś modlitwę wtedy zainicjował właśnie z tego codziennego rozważania. Także, proszę?
W Polsce to luterańskie wydanie było.
Aha, okej, okay, dobra.
Generalnie, nie wiem, to jest niedrogie. Ktoś był Herrnhut, to tam jak się idzie do ich ośrodka, to można sobie brać te rzeczy, albo kupić, nie wiem, brać czy kupować, ale tam jest, oni to mają w większości języków europejskich. Nie? Francuski, tak. Niemiecki, angielski, polski.
Do Herrnhut się jedzie ile? Z godzinkę? Z kawałkiem? Z kawałkiem, no. Także jakby ktoś jeszcze chciał. Wiecie, to byli prekursorzy nowoczesnej misji kościelnej. Jakby ktoś chciał, to można się udać do Herrnhut na posiadłości hrabiego Zinzendorfa. Zobaczyć, jak to wygląda.
Bo to chyba też to, co Aron czyta jeszcze a propos. Mm-hmm. To jest też w formie aplikacji na telefon, że też o, chcesz ściągnąć.
Super.
To się nazywa każdy dzień.
Super.
Krótkie czytanie i krótkie rozważanie, mówienie fragmentu.
Tak, mówię, jeśli ktoś ma problemy, żeby samemu sobie ułożyć jakiś tam plan, to w ten sposób można właśnie się wesprzeć. U starszych dzieci myślę też, że można nawet omówić fragment jakiejś ciekawej książki odnoszącej się do zasad chrześcijańskich. To nie musi być, nie wiem, książka typowo teologiczna, to może być jakaś fajna powieść, którą sobie gdzieś tam czytacie wieczorami, powiedzmy z nimi, czy oni sobie już samodzielnie czytają. No i odnieść się do tego, prawda, jako ilustrację, czy coś takiego. Czyli co? No to Słowo Boże i to, co wspiera, co uwydatnia, uwypukla właśnie tę naukę Bożego Słowa. To jest ważne. Gdzie prowadzić to nauczanie? Jeszcze raz się przyczepię psalmu 128. Mi się on bardzo podoba, dlatego że uważam, że świat jest symboliczny też. Świat jest pod... To, co widzimy dookoła, jest symbolami, jest Bożym Słowem zapisanym trochę inaczej niż to, co jest objawieniem szczególnym. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że no, Słowo Boże nas kieruje w kierunku. Jeśli patrzymy na gwiazdy, to widzimy rządzących według Biblii. Jeśli patrzymy na mrówki, to widzimy pracowników wytrwałych. Tak? Jeśli widzimy jaszczurki, to co mówi Księga Przypowieści o jaszczurkach? Że jaszczurka, małe zwierzątko, a jednak jest w pałacach królewskich, tak? Potrafi wejść do tych pałaców, można powiedzieć, tak? Borsuki? Pamiętacie, co Księga Przypowieści mówi o borsukach? Nie czytacie bajek biblijnych. Borsuki, no właśnie, też wytrwałą pracą drążą coś, tak? Potrafią wydrążyć jakąś norę, tak? W twardym materiale, tak? Szarańcza. Szarańcza, słuchajcie, jest w Księdze Przypowieści podana jako dobry przykład zorganizowania grupowego. Że się razem organizują i wykonują rzeczy, tak? Także świat jest pełen Bożych symboli, które nas uczą głębszych duchowych spraw. Więc też bym powiedział, że ten nasz stół, tak? Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. Stół. Stół jest miejscem posiłków. Powinien i posiłki powinny być centrum życia chrześcijańskiego. Wczoraj mieliśmy też przy ognisku rozmowę na temat właśnie ofiar pokoju. Podczas ofiary pokoju ofiarujący jad wspólnie z Bogiem, można powiedzieć. Po co to się wszystko odbywało? Ku dydaktyce, ku pouczeniu. Wspólne jedzenie zacieśnia więzy. I Biblia też nam mówi dużo o jedzeniu. Chyba drugi najczęściej pojawiający się czasownik, o ile czegoś nie przekręcimy, albo pierwszy, albo drugi najczęściej pojawiający się czasownik w Starym Testamencie związany jest z jedzeniem. Jeść. Jadł to jest podstawowa forma. On jadł to jest podstawowa forma. Nie ma bezokolicznika w języku hebrajskim. Więc jedzenie jest bardzo ważne w Biblii. Dlaczego? No bo Biblia też nam mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale powinien spożywać Słowo Boże. Pamiętacie proroka, który jadł Słowo Boże? Zwój, który musiał zjeść. I był słodki, tak jak miód. Nie? To są te wszystkie obrazy. My jemy Chrystusa według księgi Jana, Ewangelii Jana. Bóg zjada nas w pewnym sensie jako ofiary. Także to wszystko się opiera na jedzeniu, to zacieśnia więzi, to jednoczy nas, można powiedzieć, tak? Stół jest tym miejscem, jest miejscem społeczności domowej, można powiedzieć, społeczności z Bogiem, dzieci wokół stołu, więc ma ten stół wymiar symboliczny. Przy stole powinniśmy właśnie pouczyć dzieci, przy stole, że nie tylko ziemniakami, nie tylko kotletem schabowym, czy co tam jemy dzisiaj, nie tylko kiełkami żyje człowiek, ale no każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. To jest super naprawdę okazja i miejsce. Ale znowu, słuchajcie, nie chcę rzucić wam tego tak przed was jako żelazną zasadę, bo gdy rzeczywiście to jest miejsce, które ma pewne niedogodności w waszym przypadku, to lepiej wybrać miejsce, które nie będzie nas rozpraszało. I już to o tym mówiłem. Z małymi dziećmi ja bym nie wybierał pokoju pełnego zabawek. Albo takiego, gdzie oni wiedzą, że jak tam pójdą do tego kącika, to tam jest zabawa, tak? To nie jest dobre miejsce. Wycisz telefon, tak? Żeby nikt nie przeszkadzał podczas tego czasu. Pokaż dzieciom, że to miejsce, ten skrawek waszego domu jest miejscem skupienia na Bożym Słowie, na Bożych sprawach. Kolejna rzecz. Kiedy? Kiedy? Powiem wam tak. Jeśli chodzi o naszych braci anglosaskich, to jest tam u nich taka tradycja, która wynika chociażby z pierwszej kronik 16:40, ja wam to przeczytam, żeby takie nabożeństwo nawet odbywało się dwa razy w ciągu dnia. Ja mówię, to nie jest żelazna zasada, to jest pewna wskazówka, dlatego że tutaj mówię, nie chodzi o jakieś literalistyczne odbieranie tego, ale zobaczcie, kiedy to pierwsza księga kronik bardzo dużo mówi o lewitach, o ich posługach i co robili kapłana Sadoka z jego braćmi kapłanami, pozostawił przed przybytkiem Pana na podwyższeniu, które było w Gibeonie, aby składali Panu ofiary całopalne na ołtarzu całopaleń stale rano i wieczorem, zgodnie z tym wszystkim, co jest zapisane w zakonie pańskim, który nadał Izraelowi. Czyli ogólnie nabożeństwo codzienne było pełnione przez lewitów rano i wieczorem. Psalm pierwszy mówi o rozważaniu słowa dniem i nocą. Chociaż ja uważam, że to jest znowu figura stylistyczna, która nazywa się meryzmem. W języku hebrajskim mamy głowę i nogi, czyli głowa, nogi plus to wszystko, co jest między nimi. Mamy niebo, ziemia, czyli niebo plus ziemia plus wszystko, co jest między nimi. Rano i wieczór i wszystko to, co jest pomiędzy nimi. Czyli cały czas powinniśmy rozważać Boże Słowo, kładąc się i wstając. Jeśli chodzi o nowotestamentowe przykłady, to mamy też zachętę do tego, by na przykład Ewangelia Łukasza 2:37. Pamiętamy pobożną prorokinię Annę. Była wdową do 84 roku życia. Nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach, dniem i nocą. Czyli znowu to jakieś takie zaangażowanie, które wskazuje na to, żeby przynajmniej ten początek i koniec dnia był oddany Bogu i to, co pomiędzy nimi. I drugi Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza 1:3. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Więc tutaj mówię, nasi bracia z tego właśnie kontekstu anglosaskiego, właśnie pochodzącego też z tych klimatów westminsterskich, konkludują, że rano i wieczór to jest dobra rzecz. Zresztą w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych często jest tak, że są dwa nabożeństwa. Ja mówię, to jest pewna zasada, którą oni wprowadzili odnosząc się do tego. Nie sądzę, że to jest jakaś zasada wyryta w skale. Natomiast chodziło historycznie o podkreślenie, tak? Że początek, koniec dnia, wszystko jest oddane Bogu. Chodzi przede wszystkim o nadanie odpowiedniego rytmu życiu rodzinnemu, tak, żeby ta rzecz, to nabożeństwo domowe stało w centrum naszej rodziny. Jeśli to możliwe, to mówię, ten jeden raz przynajmniej byłoby idealne, raz dziennie, wieczorem czy po południu, zależy. Powiem wam, że przy naszych dzieciach, sześciolatkach, czterolatce, to naszą taką porą najlepszą jest po obiedzie. Po obiedzie, po południu, jeszcze jesteśmy przy stole i wtedy to się u nas odbywa. Tak? Wieczorem różnie to bywa. I tak jak Agnieszka też wspomniała, wy macie różne zajęcia. Każde dziecko w innym wieku ma swoje, także ten rytm najlepiej ustalić na jakąś jedną porę, tak, żeby to nie było takie, wiecie, no dzisiaj już nam nie starczyło na to czasu, sorry, Panie Boże, jesteś wyrozumiały, prawda? Oczywiście Bóg jest wyrozumiały i też nie powinniśmy się biczować, gdy raz nam, czy drugi się zdarzy i tak dalej, ale warto wypracować ten rytm. Ile to ma trwać? No znowu, bądźmy mądrzy w tym. Kiedy dzieci są małe, to wiadomo, że trzeba małymi krokami zaczynać. Kiedy dzieci są małe, to wiecie, dla nich wysiedzenie 10 minut jest już na początku wyzwaniem. No ale z kolejnymi miesiącami, latami, myślę, że powinno to być coraz dłużej. I myślę, że takim celem chyba, do którego zmierzamy, to bym powiedział, jest około pół godziny. Około pół godziny. Tak sobie taki cel moglibyśmy wyznaczyć właśnie, że to nabożeństwo domowe powinno trwać pół godziny. A czy to będzie 25 czy 35, to już zobaczycie sami. Słuchajcie, widzę, że